25 grudnia, drugi dzień świąt, ale za to ostatnio już krótka piłka w tym roku. Nasza Ekstraklasa już zakończyła swoje rozgrywki, przynajmniej w tym roku, a piłkarze porozjeżdżali się po domach. Jak przerwa świąteczno-noworoczna wpłynie na ich organizmy? O tym się jeszcze przekonamy. Jedno jest pewne, poziom na pewno nie spadnie, bo co mam wisieć, nie utonie. Ja nazywam się Karol Drzewicki i zapraszam Was na świąteczne wydanie Krótkiej Piłki. Nie będzie dzisiaj ze mną w studiu żadnego eksperta, ale spokojnie, to jeszcze nie jest spowodowane naszą rewolucją w dziennikarstwie sportowym. Za to prawie każdy z nich przygotował małe co nieco dotyczące kończącego się już 2019 roku. A co nam się kojarzy z 2019 rokiem? Lewandowski, Liverpool, bezbramkowe Clasico, może weszło Travel? No ale przecież wszyscy jesteśmy kibicami polskiej reprezentacji. Dla nas, jako jej kibiców, najważniejsze jest to, że obejrzymy je podczas międzynarodowego Euro, które już w czerwcu przyszłego roku. Czy powinniśmy zapatrywać się w pozytywach, czy w negatywach, patrząc na to Euro? No ja nie wiem. Ja teraz pochylam się nad resztkami wigilijnego karpia, a na pytanie, jak żyć, panie Brzęczek, jak żyć, panie trenerze, odpowie nam Michał Mieczkowski.
Pod wodzą trenera Jerzego Brzęczka awansowaliśmy do finałów Euro 2020. Mistrzostwa Europy to brzmi dumnie, prawda? Jednakże gdy zagłębimy się w szczegóły i porównamy liczbę ekip grających w przyszłorocznych mistrzostwach do tej chociażby z Austrii i Szwajcarii, to prestiż nieco spada. Nie zmienia to faktu, że turniej ten w ujęciu reprezentacyjnym dalej jest bardzo znaczący, a od godnego zaprezentowania się na nim może zależeć na przykład pozycja konkretnych zawodników w wielu późniejszych plebiscytach indywidualnych. Dlaczego więc powinniśmy zaprezentować się na nadchodzących mistrzostwach dobrze, a tego nie uczynimy i polska kampania europejska zakończy się mniejszym lub większym blamażem? Zacznijmy od tego, dlaczego godne, znaczenie tego słowa pozostawiam indywidualnej refleksji, zaprezentowanie się na arenie kontynentalnej to nasz obowiązek. W XXI wieku za sukcesy było uznawane już samo zakwalifikowanie się na najważniejsze piłkarskie imprezy. Przypomnijmy mundiale 2002 i 2006, czy Euro 2008. Sukcesy na miarę posiadanego wtedy materiału ludzkiego, chciałoby się powiedzieć. Obecnie od dobrych kilku lat mamy prawdopodobnie jedną z najlepszych reprezentacji w historii polskiej piłki i nie musimy już ekscytować się występami pojedynczych zawodników w zespołach okupujących doły tabeli europejskich lig. Jeżeli nie chcemy, by to pokolenie zostało piłkarsko, że tak to ujmę, zmarnowane, należy pokazać, że ci ludzie faktycznie potrafią osiągnąć coś wielkiego, coś na miarę ich faktycznego potencjału. Szczerze wierzę, że ćwierćfinał Euro 2016 to nie wszystko, na co stać naszą reprezentację. Oczywiście, nawet od ostatnich mistrzostw Europy w składzie kadry zaszły spore przetasowania, jednak kręgosłup wciąż stanowią zawodnicy, z których najbardziej wyróżniającym się jest Robert Lewandowski. Człowiek-instytucja, prawdopodobnie najlepszy piłkarz grający kiedykolwiek w biało-czerwonych barwach. Kosmita bijący co rusz kolejne piłkarskie rekordy. Jego kariera wiecznie trwać niestety nie będzie. W nadchodzącym roku skończy 32 lata, co jak na piłkarza jest często wiekiem prezentowania najwyższej możliwej dyspozycji. Liczymy oczywiście, że Robert będzie cieszył nas swoją grą jeszcze przez kilka dobrych lat, ale biologii nie da rady oszukać. Lewy większej wydolności raczej już mieć nie będzie. Wkraczamy w fazę ostateczną, jeśli chodzi o występy reprezentacyjne Lewandowskiego na wielkich imprezach. Pomijając już fakt nieobecności Polski na Mistrzostwach Świata w RPA czy Brazylii, kiedy już nasz napastnik reprezentował kraj na arenie międzynarodowej, to kto wie, czy w następnych latach nie przydarzy się posucha jak chociażby między mundialami w Meksyku, a jedynym do tej pory azjatyckim w Korei i Japonii. Dlatego też, jeśli faktycznie nie chcemy zaprzepaścić faktu gry tak wielkiego gracza w naszej kadrze, powinniśmy w końcu tę jego obecność należycie wykorzystać.
Ach, ten Lewandowski. Nasza strzelba narodowa już pobiła w tym roku swój kolejny rekord, jeśli chodzi o bramki w roku kalendarzowym. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby Robert w przyszłym roku chciał pobić kolejny rekord, a tym bardziej, że idzie taka impreza jak Międzynarodowe Euro, więc wszyscy mu tego życzymy. W zasadzie my tutaj w krótkiej piłce w tym roku już rozdaliśmy wszystkie indywidualne trofea i nagrody łącznie ze złotą piłką Lewandowskiemu. No ale nasza kadra to nie tylko Lewandowski. No i także krótka piłka wchodzi w konflikty nie tylko ze światowymi ekspertami sportu czy piłki nożnej, no bo nasza awangardowość najwidoczniej zahacza także w gusta innej z morsowej audycji, czyli Eurowizyjnego Kotła. Zdaje się, że Paula Dąbrowska zechciała się podzielić z nami swoimi zażaleniami na naszą audycję.
Wszyscy myślą, że skoro jestem w sportowej redakcji, to Eurowizyjny Kocioł ma trochę łatwiej w funkcjonowaniu. Gdzie? Ustalając rok temu godzinę audycji, krótka piłka miała być o 17. A nagle w tym roku skoczyli na 18. No i zaczęły się problemy. Zacznę od tego, że chłopcy zawsze zajmują naszego dźwiękowca, przez co często muszę mieć o wiele wcześniej przygotowaną muzykę. Potem jak już wchodzą do studia, to dopiero się zaczyna zabawa. Oczywiście szanowny Janek Sławiński zawsze siada tam, gdzie ja później chcę usiąść. Miejsce potem jest po prostu bardzo ciepłe, a słuchawki podgłośnione na maksymalną głośność. Janku, z miłą chęcią zrobię jakąś zbiórkę na twój aparat słuchowy. Naprawdę. Pomijając fakt, że często przez godzinę cały czas gadają i często zapominają o przerwach muzycznych, jak tak można, to zawsze wychodzą ze studia na ostatnią chwilę. No litości! Kiedy mamy sobie zrobić zdjęcie na fanpage Eurowizyjnego Kotła? Znowu w serwerowni? Jeszcze zawsze po audycji zostają i marudzą. Tak, panowie, wiemy, przez nas nie możecie zrobić dwugodzinnych live'ów. Przykro mi. Chociaż nie. Tak naprawdę to my nie możemy teraz zrobić dwugodzinnego live'a. Na przykład o finale juniora. Przecież to jest wykonalne, aby tak wspaniałe wydarzenie skrócić zaledwie godzinę. A tak naprawdę kocham was, chłopcy, i życzę wam jak najlepiej.
My również ciebie bardzo uwielbiamy, Paulo. Prawie tak samo jak pewnych dwóch jegomościów, którzy obok Roberta Lewandowskiego zawsze goszczą w naszej audycji. Oczywiście goszczą w przenośni. Myślę, że kurtyna jest nam niepotrzebna. Arkadiusz Reca i Jerzy Brzęczek. W zasadzie, gdyby nie oni, to krótka piłka nie miałaby żadnego sensu. Niejednokrotnie skandowaliśmy w studiu: Jerzy Brzęczek musi odejść. No ale został na swoim miejscu. Z tym, że zostanie na zbliżające się Euro, już dawno się pogodziliśmy. Zatem jak zapatrywać się w naszego selekcjonera? Tutaj zdaje się ponownie na ciebie, Michale. Michał Mieczkowski.
Mając takie uargumentowanie nacechowane optymistycznie, dlaczego więc podchodzę sceptycznie do zbliżających się mistrzostw? Brak charyzmatycznego selekcjonera. Jerzy Brzęczek, jaki jest, każdy widzi. Bardziej brakuje mu charakteru, niż go faktycznie posiada. Co do umiejętności, szczerze powiedziawszy, nie chcę podejmować się oceny. Eliminacje do Euro 2020 przebrnięte wzorcowo, wyniki bronią selekcjonera. Jednakże, gdy postanowimy przyjrzeć się każdemu rozgrywanemu w tym czasie spotkaniu, okaże się, że wiele rzeczy jest zdecydowanie do poprawy. Czasu coraz mniej, a na horyzoncie nie widać oczekiwanej dobrej nowiny zwiastującej nagłe uzdrowienie problemów reprezentacji. Ponadto, gdyby pokusić się o porównanie osoby trenera Brzęczka do jego poprzedników, to widzimy niestety sporą różnicę klasy. Adam Nawałka, człowiek uznawany za rekonstruktora pozycji reprezentacji Polski w światowym futbolu. Człowiek, którego żartobliwie posądzano o podpisanie cyrografu w zamian za bardzo dobre wyniki kadry narodowej. Leo Benhacker, selekcjoner wprowadzający nas na pierwsze finały Mistrzostw Europy w historii. Cudotwórca, który chociażby z Grzegorza Bronowickiego potrafił wykreować godnego rywala dla znajdującego się na fali wznoszącej młodego Cristiano Ronaldo. Świat zdążył odskoczyć nam zdecydowanie pod względem poziomu gry w piłkę. Staramy się oczywiście podejmować jakieś zapobiegawcze kroki, chociażby wprowadzony przepis na temat gry młodzieżowca w najwyższej polskiej klasie rozrywkowej, jednak na dłuższą metę nie zdają one egzaminu. Na przykładzie Ekstraklasy widać, ile tak naprawdę znaczą gwiazdy tej ligi, kiedy po dobrym jednym, dwóch sezonach postanowią spróbować swoich sił w mocniejszych ligach. Oczywiście, zdarzają się wyjątki jak wspomniany już Lewandowski, Błaszczykowski, Piszczek, Milik czy Glik. Jednak po takim chociażby Tuszyńskim, Budzińskim, Kapustce czy kiedyś Sobiechu oczekiwaliśmy swego czasu zdecydowanie więcej. Co jest tego przyczyną? Na pewno ułomne szkolenie, nie kładące nacisku na trening z piłką przy nodze, co jest oczkiem w głowie trenerów na zachodzie Europy. W Polsce wciąż również zbyt dużą wagę przykłada się do gry siłowej, gry w powietrzu, czego obrazem jest widoczna często na meczach polskich drużyn, nawet reprezentacji, taktyka tak zwanej lagi na napastnika. Brak rozwijanych umiejętności gry kombinacyjnej, karanie młodych graczy za próby podejmowania dryblingu na treningach. To wszystko skutkuje potem takim obrazem gry, jaki prezentują polscy zawodnicy, gdy próbują swojego pierwszego wyjazdu za granicę. Bez pracowitości, jaką pokazali przytoczeni przeze mnie nasi najlepsi zawodnicy, bardzo ciężko jest się naszym chłopakom przebić, nie mówiąc już o regularnym łapaniu minut. Braki techniczne i szkoleniowe. To w istocie nam doskwiera. W perspektywie grupowego meczu z Hiszpanią może to nieco przerażać, a za przestrogę niech posłuży tegoroczny mecz reprezentacji młodzieżowej Czesława Michniewicza przeciwko właśnie Hiszpanii.
Muszę przyznać, że mecz naszej młodej kadry przeciwko Hiszpanom żywił we mnie nadzieję na lepszy prezent w czerwcu niż pod świąteczną choinką. Niemniej jednak wszyscy jesteśmy kibicami w mniejszym lub większym wymiarze i liczymy na prezenty ze strony swojej drużyny. Zawsze kiedy nasz ukochany klub chce coś osiągnąć, to już napalamy na sukces, no i właśnie. Nie zawsze finały są tak piękne. O tym, jaki prezent chciałby dostać pod choinkę, każdy sympatyk Paris Saint-Germain opowie nam Wojciech Jagodziński.
Końcówki roku zwykle bywają magiczne. Święta, czas spędzany w rodzinnym gronie, składanie życzeń. Oznacza to, że piłkarska machina na chwilę się zatrzymuje, by potem ruszyć ze zdwojoną siłą. Ledwo miną święta, a już nowy rok i snujemy domysł, jaki to będzie ten nowy 2020. Ja już wiem, nerwowy. Tak to już jest, kiedy kibicujesz tej samej ekipie co ja. Nawet jeśli się nie dowiesz, uwierz, ciężko to wytrzymać. Jeśli nie macie żadnych życzeń, chętnie je od was wezmę, mi się przydadzą. Ja mam jedno, jednak jak się okazuje bardzo trudne, bo przeliczyłem możliwości kolesia w brodzie. Może z waszą pomocą będzie łatwiej. Rok temu wolał dać mi pakiet telewizji na żądanie, bo uznał to za moją winę, że moje marzenie się nie spełniło. No cóż, wyszło jak wyszło, zobaczyłem wszystkie mecze. Wygranie grupy, potem mocny podbródkowy i nokaut, po którym ocknąłem się na początek kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Może wreszcie, gdy tak wiele osób będzie wspierać mój ulubiony klub, to ten brodaty skurczybyk posłucha i uda im się przełamać niewdzięczną passę. Komu kibicuję, spytacie? Inicjały tej drużyny mogę zawrzeć jednocześnie w marzeniu. Proszę solidniej grać. Tak, to o klub ze stolicy Francji się tutaj rozchodzi. Paris Saint-Germain to etatowy frajer sezonu w Lidze Mistrzów. Najpierw jak burza przechodzą przez fazę grupową, by potem rozbić się jak fala o brzeg. Tu rodzą się dwa pytania. Jak to? A znasz inną drużynę, która od 3 lat kompromituje się w 1/8 finału? Ha, niedowiarki. Chcecie przykładów? Rok temu Manchester United i kompromitacja na Parc des Princes. 2 lata temu Real Madrid w zasięgu i porażka na własne życzenie. 3? A dobra, wystarczy. Więc jeśli będziecie siedzieć przy wigilijnym stole, a w waszej głowie zabraknie pomysłów na życzenie, wróćcie myślami i pomyślcie. Na tym świecie jest ktoś, kto czeka na moją hojność i wypowiedziane po cichu słowa. Proszę solidniej grać.
Piłkarze to przede wszystkim ludzie. Tylko i aż. Ludzie zdolni do niewyobrażalnych wyczynów, ale jednocześnie borykający się z całkiem zwykłymi, przyziemnymi sprawami, jak każdy z nas. Przykładem takiej, nazwijmy to, pospolitej sprawy może być choroba. Dla sportowca zwłaszcza jest to ogromna tragedia, niekiedy brzmiąca jak wyrok. Tym bardziej należy doceniać tych, którzy mimo przeciwności losu potrafią podjąć walkę o powrót do ukochanej dyscypliny, do całego ich życia. W tym miejscu najwłaściwszym będzie oddać głos Karolowi, przedstawiającemu swój list do człowieka, który dokonał prawdopodobnie najpiękniejszego powrotu w tym roku kalendarzowym, przynajmniej w środowisku piłkarskim.
Nie każdy bohater nosi pelerynę, lecz każdy chce zejść ze sceny niepokonany. Szczególnie po takiej piłkarskiej tułaczce, gdzie w swoim prime time musiałeś być zmiennikiem i w klubie, i w reprezentacji. Szczególnie, gdy dla swoich fanów byłeś wszystkim, lecz dla pracodawców nikim. Szczególnie, gdy zamiast bohaterem chciałeś stać się legendą, ale powiedzieli ci prosto w twarz, że możesz odejść. Szczególnie, gdy nie pozwolili ci się pożegnać, choć sam bardzo tego chciałeś. A przypomnieli sobie o tobie dopiero w momencie, w którym walczyłeś o życie. W momencie, kiedy pierwszomajowy trening zamienił się w najtrudniejszy mecz w twoim życiu. Niegdyś zatrzymałeś Juninho, Eto czy Cardozo. Teraz zatrzymałeś nie tylko swoje serce, lecz całego piłkarskiego globu. Ale tak, jak w 2010 roku zwycięsko wyszedłeś z pojedynku z Robbenem, tak teraz wyszedłeś obronną ręką z najtrudniejszej sytuacji sam na sam w swoim życiu. A kiedy oni, którzy kazali ci się spakować, życzyli ci powrotu do zdrowia, ogłaszając za ciebie koniec twojej piłkarskiej tułaczki, ty wyszedłeś im naprzeciw. Jeśli miałbym wybrać tweeta roku, to bezapelacyjnie wybrałbym tego, kiedy wrzuciłeś zdjęcie swoich korków, które po 6 miesiącach i 3 dniach wyjąłeś z szafy. Kiedy miałbym wybrać największy comeback tego roku, nie wziąłbym nawet pod uwagę pojedynku Liverpoolu z Barceloną, lecz twój powrót do treningu w listopadzie. Kiedy miałbym wybrać, który piłkarz zrobił na mnie największe wrażenie w 2019 roku, to nie powiedziałbym Krzysztof Piątek czy Luke de Jong, tylko Iker Casillas.
Nasze futbolowe uniwersum to jednak nie zawsze takie oryginalne historie, no chyba, że mówimy o Ekstraklasie, no albo czasem o Premier League. Właśnie, w przysłowiowych chipsach dochodziło pod koniec tego sezonu, w zasadzie pod koniec tego roku, do wielu roszad. A wstydem wręcz byłoby nie powiedzieć, że to obiektywnie najlepsza liga, biorąc cały 2019 rok. Co sprawia, że jest do tego na tyle wyjątkowa? Sytuację przedstawi nam Bartek Pilecki.
Mówi się, że rok to w piłce cała wieczność. Grudzień 2018 roku w Premier League przypominał nieco ten obecny. Liverpool był liderem w tabeli, a tuż za nim, na czele grupy pościgowej, był Manchester City. Z tym, że wówczas między tymi drużynami różnica wynosiła zaledwie 4 punkty. Obecnie to już nie 4, a 14 punktów różnicy. Wydaje się, że drużyna z miasta The Beatles ma już zapewniony tytuł. Jednak w tym roku do grupy pościgowej za mistrzem dołączyła jeszcze jedna ekipa, Leicester City. Panowie z King Power Stadium umieją sprawiać niespodzianki. Czy podejmą rękawice w walce o mistrza Anglii? Wszystko wskazuje na to, że tak. Mimo, że rok temu większość stawiała lisy w roli czarnego konia, to nikt realnie nie patrzył na nich jak na kandydata do tytułu. Spośród czołowej trójki tracą najmniej bramek i śmiało można powiedzieć, że grają najładniejszą piłkę w Premier League. Jak co roku rozczarowuje ekipa z czerwonej strony Manchesteru. I mimo, że w tym roku wygrali derby, to wciąż bliżej im do Ligi Europy niż do Ligi Mistrzów. W drużynie Ole Gunnara Solskiera widać jeszcze światełko w tunelu. Diabły grają w tym roku najlepiej z drużynami z top 6. Stawianie na młodzież na Old Trafford to zdecydowanie dobry ruch. Jednak gdzie ta młodzież poprowadzi wielki Manchester United? Jest na Wyspach klub, który kompromituje się w tym roku bardziej niż Manchester. Tam światełko w tunelu zgasło już dawno temu. Mowa o Arsenalu. Sprowadzili Pepe, zwolnili Unaia Emerego i nic to nie dało. Ba, w tym roku jest nawet gorzej niż w poprzednim. Wówczas pozostawiał cień szansy na europejskie puchary. Dziś muszą walczyć o to, by znaleźć się w pierwszej dziesiątce Premier League. Na szczęście jest kilka mniejszych klubów, które dostarczają fanom Premier League wiele radości. Nie sposób nie wyróżnić drużyny, która idzie łeb w łeb z Manchesterem United, czyli Sheffield United. Na początku sezonu ten Beniaminek był stawiany raczej w roli bijącego się o utrzymanie, a nie bijącego się o europejskie puchary. Można? Można. Nieco gorzej ma się sytuacja w Norwich. Klub ten był na ustach wszystkich fanów Premier League, a to dzięki swojemu najlepszemu snajperowi. Timo Pukki, bo to o nim mowa, zaczął sezon od bramki z Liverpoolem, później hat-trick z Newcastle. I tak to szło, aż przyszedł gorszy moment. Z drużyny, która grała jedną z przyjemniejszych dla oka piłek, stali się drużyną walczącą o ucieczkę ze strefy spadkowej. Jakie życzenia dla Premier League mam na rok 2020? Żeby Arsenal w końcu grał jak na topowy angielski klub przystało. Żeby Sheffield dalej pokazywało, że mały nie znaczy gorszy. Fanom Czerwonych Diabłów, by te wróciły wreszcie na właściwe tory i walczyły o mistrzostwo. Fanom Manchesteru City życzę, żeby ich klub przyłożył się do walki o tytuł. Fanom Leicester City życzę, żeby się nie zmieniali, ponieważ są niesamowici, tak jak ich klub. A fanom Liverpoolu? Im już można tylko życzyć, by to wreszcie był ten sezon.
Tak jak Wojtkowi pod choinkę należy życzyć sukcesów PSG w Europie, tak fanom Liverpoolu Mistrzostwa Anglii. No ale w całej Europie rozgrywki wydają się mimo wszystko troszeczkę rutynowe. Nawet jak rok dobrze się nie skończył, to już wiemy, kto zostanie mistrzem w pewnych krajach. Szczęsny już może mówić, że zostanie mistrzem Włoch. A Bułka, niespełna 19-letni bramkarz PSG, już wie, że zostanie mistrzem Francji. Przynajmniej tak ja to widzę. Sporo można się spierać na ten temat, czy futbol w dobie chociażby VAR-u idzie w dobrą stronę. Jeżeli wejdziemy na stronę finansową, to jest jeszcze gorzej. O marazmie, w jaki popadł futbol, kilka słów chce powiedzieć nam Janek Słowiński.
Piłka nożna się skończyła. Można się rozejść. Do domów, do pracy, gdziekolwiek. Widzieliśmy już wszystko. I nie chodzi tu nawet o takie absurdy jak to, że Jerzy Brzęczek nie zniszczył kadry i osiąga sukcesy, chociaż na horyzoncie pojawia się hiszpańsko-szwedzka ściana. Nie chodzi też o to, że, no nie wiem, na przykład José Mourinho wziął się znowu za pracę trenerską i Tottenham wita się z pierwszą piątką ligi. W futbolu coś umarło. Liga Mistrzów. Anglia, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Francja, nuda. Poprzedni sezon, piękna historia Ajaxu i protokół wyłożenie się w tych rozgrywkach. Hej Interze. W Polsce zaskoczył Piast, który po utrzymaniu się zaledwie jednym punktem wygrał ligę, a teraz marzy co najwyżej o pozostaniu w górnej ósemce. Tylu liderów, małe różnice punktowe i co? I Legia. O Anglii nie ma co wspominać, bo tam będzie w końcu ten sezon i nie będzie już sensu oglądać Premier League. Francja? Pozostałe drużyny prawie są gotowe do walki o drugie miejsce, czyli w sumie pierwsze, ale wciąż drugie. No to może Italia? No pewnie Juventus. Norma. Po co to oglądać? A hiszpański La La Land? Nawet El Clasico znudziło się zawodnikom i kończy się 0-0. Nie znajdziemy niczego ciekawego. Ostatnią deską ratunku są Niemcy. Ale jak wierzyć tam w jakąkolwiek zmianę, jak Bayern wygrywa nawet wtedy, kiedy nie wygrywa? Doliczony czas z Freiburgiem i cyk dwie brameczki. Nie wiem, czy ktokolwiek wierzy w to, że tytuł powędruje do kogokolwiek innego. Równie dobrze możemy zapaść w sen zimowy do czerwca, obudzić się, otworzyć gazety i na tych samych zdjęciach zobaczymy te same drużyny z tymi samymi pucharami. Piłka nożna się skończyła. Najgorsze jednak jest to, że i tak usiądziemy przed telewizorami, włączymy te same mecze i tak samo jak zawsze będziemy się nimi emocjonować i liczyć na to, że w przyszłym roku to się dopiero zacznie.
Jak widać, rok 2019 przyniósł nam naprawdę od grona emocji, od Brzęczka do Arki Gdynia, więc tylko z większą dawką kibicowskiej frajdy możemy oczekiwać następnego roku. Jedno jest pewne, niezależnie od tego, co wydarzy się w świecie futbolu, krótka piłka zawsze tam będzie. Tymczasem mi wypada w tym momencie życzyć Wam wesołych i szczęśliwych świąt, a także szczęśliwego nowego roku. Tak samo my, jak i Wy, szykujemy się na nowe emocje piłkarskie. Krótka piłka się z Wami nie żegna, tylko już zaprasza Was w 2020 roku. Głosów w dzisiejszej świątecznej audycji użyczyli Michał Mieczkowski, Paula Dąbrowska, Kamil Kucharski, a także Janek Słowiński. A dzisiaj z Wami byłem ja, Karol Drzewicki. Do siego roku.
Przywierzeli do Betlejem pasterze, grają skośnie dzieciom teczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Yeah.
to ask.